W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o alimentach. A dlaczego? Dlatego, że zmiany w prawie rodzinnym przed nami i będą nowe rozwiązania prawne najprawdopodobniej już niedługo, ale jeszcze cały czas poruszamy się w starym porządku prawnym i z alimentami tak wcale łatwo nie jest. I dziś naszym gościem jest pani adwokat Monika Matulewicz-Rutkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Odpowiedzialność karną wprowadzono nie tak dawno, bo chyba ze 2 lata temu, za niepłacenie alimentów. Miało to spowodować to, że no już tych dłużników alimentacyjnych to nie będzie, no bo odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności to już nie są przelewki i wydawałoby się, że to rozwiąże sprawę. Tymczasem okazuje się, że my tak naprawdę dalej borykamy się z tym problemem i dalej alimenty są jakąś taką bolesną sprawą, z którą nie umie sobie poradzić ani państwo, ani adwokaci, ani sądy, ani no, ci rodzice, którzy tych alimentów oczekują.
To tak, to temat alimentów jest niestety bardzo rozległy i tutaj złotego środka na to nie ma. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, co to jest ten obowiązek alimentacyjny, bo wszyscy...
Na szczęście nie każdy musi je płacić, znaczy tak, nie na każdym ciąży.
Tak, wszyscy myślą zresztą zgodnie z prawdą, bo częściowo tak jest, że obowiązek alimentacyjny to jedynie obowiązek dostarczania środków utrzymania. To prawda, ale nie tylko, bo również środków wychowania. Tak, to nie dotyczy tylko kwestii finansowych, ale też i kwestii niematerialnych. Natomiast co do tego, jak wygląda ten obowiązek alimentacyjny, no na pewno przede wszystkim każdemu z nas kojarzy się to z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców względem dziecka. Tak, i to jest uregulowane.
I to chyba najbardziej powszechne, tak, prawda?
W kodeksie rodzinnym opiekuńczym on tutaj nie podlega dyskusji i w zasadzie nie jest zależny od innych okoliczności, tak? Bo oczywistym jest, co reguluje artykuł 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Chyba że, i tu jest jedyny wyjątek, dochody z majątku dziecka są w stanie pokryć te koszty jego utrzymania i wychowania. Ale takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Ale to nie jest jedyny obowiązek alimentacyjny, które przewidują przepisy prawa. Tak? Bo jest też obowiązek alimentacyjny małżonka. Tak? I tutaj on jest uregulowany w zupełnie innych przepisach. Też kodeks rodzinny i opiekuńczy o tym stanowi. Natomiast tu regulują już przepisy o rozwodzie.
I tutaj są już inne warunki.
Nie? Tutaj to, że... muszą już zaistnieć pewne okoliczności. Przede wszystkim ma znaczenie wyrok rozwodowy. Tak, tutaj jest kwestia, jak ten rozwód został orzeczony.
To znaczy,
I od tego zależy, jak ten obowiązek alimentacyjny będzie wyglądał. Bo w zasadzie takim najbardziej standardowym i podstawowym obowiązkiem alimentacyjnym może być obciążony małżonek rozwiedziony w stosunku do małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. I taki małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego, może w razie przebywania w niedostatku, kiedy istnieje sytuacja niedostatku, żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom i oczywiście możliwościom zarobkowym i majątkowym tego drugiego małżonka.
To wyłącznie to również może być z orzeczeniem bez orzekania o winie?
Może być i bez orzekania o winie. Natomiast tutaj jest konieczny ta sytuacja niedostatku, która...
Być natychmiast po rozwodzie, a może zdarzyć
może
się później.
Może się zdarzyć się później, ale tutaj mamy też okres czasu, który nas wiąże. Czyli takich alimentów możemy się domagać tylko do 5 lat po rozwodzie. Może być i krócej, jeżeli osoba uprawniona zawrze wcześniej następny związek małżeński, to też powoduje wygaśnięcie tego obowiązku alimentacyjnego. Zupełnie inaczej ma się sytuacja, kiedy mamy jednego z małżonków, który jest wyłącznie winnym, tak, z tego rozkładu pożycia i taki będzie wyrok rozwodowy. Wówczas, jeżeli rozwód pociąga pogorszenie sytuacji małżeńskiej w stosunku do tej, która właśnie była w małżeństwie, małżonek niewinny może żądać zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb. Czyli... od tego winnego i nie musi udowadniać już niedostatku.
A, no właśnie.
I tu już nie mamy tej granicy czasowej. Tak?
Czyli to, co jest, w jaki sposób uzyskujemy ten rozwód, to też jest niezmiernie ważne w przyszłości, jeżeli rzeczywiście może się nasza sytuacja pogorszyć, nasza, mówię, jednej ze stron, bądź też po prostu być dramatyczna nawet, tak?
No może być, jeżeli... tak, to wówczas, no nie życzę nikomu, ale dokładnie. Wtedy mamy szersze możliwości ubiegania się o te alimenty. Natomiast też trzeba zauważyć, że jeżeli mówimy o uprawnionych do obowiązku alimentacyjnego, to właśnie ten obowiązek alimentacyjny małżonka wyprzedza jakby obowiązki alimentacyjne osób, które są zobowiązane również do alimentacji, bo nie tylko dzieci i nie tylko małżonek mogą się ubiegać. W zasadzie kodeks tutaj rodzinny i opiekuńczy stanowi, że ten obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli nasza sytuacja no jest taka, że wymagamy tych alimentów, to wówczas występujemy najpierw do osób zstępnych, czyli do swoich dzieci lub wnuków. Oczywiście ta linia bliższa nas tutaj bardziej obowiązuje. Dopiero później do wstępnych, tak? Ale obowiązek małżonka tutaj jakby wyprzedza. Mhm. Tak, a na koniec rodzeństwo.
Czyli tych uprawnionych do tego, żeby o alimenty występować, to jest bardzo dużo. Znaczy krąg do tych, do kogo możemy wystąpić o alimenty, to jest bardzo dużo, duży krąg, aczkolwiek no tutaj są te ograniczenia i rozumiem, że to nie jest tak, że będąc w trudnej sytuacji nie szukamy rozwiązania tej sytuacji, tylko po prostu do sądu po alimenty od dzieci i z głowy.
No nie, no tutaj to musi być poza tym przypadkiem, kiedy mówimy o dzieciach, którym się należą alimenty, to pozostałe osoby mogą domagać się tych alimentów tylko wówczas, kiedy znajdują się w niedostatku. Czyli to nie może być tak, chciałbym więcej pieniędzy, no to idę do brata, bo mam brata, on ma lepiej, niech mi trochę dorzuci, niech się ze mną podzieli. Nie, to musi być ta sytuacja niedostatku, biedy, trudnej sytuacji i niemożności osiągnięcia w zasadzie dochodu. Bo to nie jest tak, jestem w niedostatku, bo nie chce mi się pracować, to niech dzieci na mnie pracują i niech mi dadzą.
No tak, ja całe życie na dzieci pracowałam, to teraz niech dzieci zapracują na mnie.
A czasem niestety jest sytuacja, że najbardziej roszczeniowi są ci rodzice, którzy nie za bardzo wcześniej na te dzieci chcieli łożyć, tak? A mają potem oczekiwania, że te dzieci będą finansować ich przyszłość. Tak, tak.
My dzisiaj skupimy się chyba jednak na tych alimentach najbardziej oczywistych, czyli na tym obowiązku alimentacyjnym, może tak to nazwę, bo niekoniecznie tylko i wyłącznie na pieniądzach, ale na tym obowiązku alimentacyjnym, który rodzice mają w stosunku do dzieci. Panie mecenas, a jeżeli chodzi o małoletnie dzieci, no to przecież one do sądu nie pójdą i o alimenty nie wystąpią, no to ktoś w ich imieniu musi to zrobić, prawda?
W tym momencie występuje ustawowy przedstawiciel, tak? No, wiadomo, jeżeli mamy te dzieci w chwili rozwodu, jeżeli to był związek formalny, to i tak z urzędu sąd o tych alimentach musi orzec. Ustali wówczas miejsce pobytu, kwestie władzy rodzicielskiej i też będzie orzekał o alimentach. Inaczej jest, prawda, mamy różne związki, prawda, formalne, nieformalne i ktoś chce pójść tylko po same alimenty, co się zdarza często właśnie w sytuacji tych związków niesformalizowanych. Wówczas ustawowy przedstawiciel, w tym wypadku osoba, przy której są te dzieci, tak występuje nie musi występować, bo mamy różne tutaj też możliwości. Bo w zasadzie kwestie alimentów możemy ustalić ugodowo.
Jeżeli po prostu siadamy przy stole i spisujemy umowę?
Spisujemy sobie umowę, prawda? Jeżeli rodzice są w stanie się porozumieć, spiszą umowę. Ojciec, nie musi to być ojciec, osoba, przy której dzieci nie pozostają, deklaruje, że ona tyle i tyle będzie płacić. Płaci, przelewa, my mamy umowę, mamy dowody wpłaty i się
rozchodzi. Nic się nie dzieje.
I grzecznie, prawda, to wszystko przebiega bezkonfliktowo. Jeżeli chcemy się bardziej zabezpieczyć, no to taką umowę możemy zawrzeć u notariusza. I ja parę razy w takich czynnościach brałam udział, wówczas taką umowę notarialną alimenty zawieramy i wtedy można nadać jej klauzulę wykonalności w sądzie, gdyby się zdarzyła sytuacja, że no nie chce zobowiązany płacić.
Prawda? To nie wywiązuje się. Mhm.
Trzecia możliwość, również względnie łagodna, to można zawrzeć ugodę sądową, czyli wnosimy, załóżmy, może być zawezwanie do próby ugodowej celem zawarcia takiej ugody alimentacyjnej, możemy to również zrobić ugodowo. No i ostatnia opcja, kiedy nie możemy się porozumieć, kiedy osoba zobowiązana, ten rodzic, który powinien nam dorzucić na utrzymanie tego dziecka, nie chce, no to wytaczamy powództwo do sądu, powództwo alimenty. I tutaj na szczęście ustawodawca idzie tym osobom uprawnionym na rękę i sąd właściwy dla takiego powództwa to jest sąd zamieszkania osoby uprawnionej. Bo niejednokrotnie jest tak, że osoba zobowiązana mieszka gdzie indziej. To, żeby nam było łatwiej.
Nawet czasami w innym kraju, prawda?
Tak jest, bo zasada ogólna jest, że właściwym jest sąd pozwanego. Tak, no to weź szukaj tego pozwanego, prawda, nieraz. Tutaj wytaczamy przed sąd właśnie tego małoletniego, gdzie on mieszka. Tam wytaczamy to powództwo.
Czyli te trzy pierwsze sposoby preferujemy, ugodowo się dogadujemy i rozmawiamy. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy jesteśmy już w związku małżeńskim, który w rozwodzie w zasadzie, to sąd sam ustali tę wysokość alimentów? Czy my musimy mu jakieś dokumenty przedstawić, coś przynieść, złożyć, pokazać?
Zaraz powiem, jak to ogólnie powinno od takiej kwestii formalnej wyglądać. Po pierwsze, musimy napisać pozew. To jest oczywiste. Pozew, jeden egzemplarz do sądu, pozostałe egzemplarze dla osoby pozwanej.
Zadam teraz to pytanie, pani mecenas, bo pisanie pism procesowych i różnych innych pism urzędowych teraz jest bardzo proste. Wrzucamy w wyszukiwarkę internetową pozew o alimenty, wychodzi nam jakiś wzór, my go sobie przeczytamy albo i nie, wypełnimy, niesiemy. Dobry pomysł.
Tak, no zależy, jaki my ten pozew znajdziemy w tym internecie. Ja nie wykluczam, że można znaleźć wzory pasujące i dobre, tak? To na pewno będzie się odbywać, sąd będzie te kwestie badał po otrzymaniu pozwu. No na pewno muszą tam być dane osoby uprawnione. Jeżeli to jest małoletni, to jego dane wraz z PESEL-em i osoby reprezentującej. No i oczywiście osobę, którą pozywamy. Musimy wskazać wartość przedmiotu sporu. Tą wartością w przypadku alimentów jest wartość tych świadczeń za cały rok. Czyli bierzemy tą kwotę, którą chcemy miesięcznie uzyskać, mnożymy ją przez 12, tyle jest miesięcy w roku i taką kwotę wskazujemy jako wartość przedmiotu sprawy. Tak, bo sąd będzie nas do tego również zobowiązywał. Następna rzecz. Dokumenty stanu cywilnego, które wskazują stopień pokrewieństwa. Tak, w wypadku dziecka małoletniego będzie to akt urodzenia, w którym jest skazana matka, jest skazany ojciec. W przypadku innym, kiedy ubiegamy się od małżonka, akt małżeństwa, prawda, czy jakieś inne dokumenty, ale musi być ten akt stanu cywilnego. Dodatkowo dowody. No bez dowodów nie ma. No nikt nie przyzna nam racji po prostu ze względu na ładne oczy, jak to się mówi, że my tak twierdzimy. I tutaj jakie to są dowody? To muszą być dowody po pierwsze usprawiedliwionych potrzeb, jeżeli mówimy o dziecku, bo tak żeśmy zaczęły, tego małoletniego. I w jaki sposób my to wykazujemy? No dokumenty, tak? Przede wszystkim dokumenty są dla sądu takim dowodem pierwszoplanowym. Jakie to są dokumenty? No koszty utrzymania mieszkania, wydatki, jakie są związane z przedszkolem, szkołą, żłobkiem, no zależy, jakie ponosimy, czy jest to niania. Jeżeli chodzi o takie kwestie jak wyżywienie, ubrań, faktury, nie paragony, nie rachuneczki, tylko faktury. Jeżeli dziecko
ale uczęszcza... Ktoś zbiera faktury za ubrania, za obuwie. Tak. Są tacy, co zbierają, rozumiem.
Ale... Są tacy, co zbierają, a druga rzecz, w takim przypadku trzeba się liczyć z tym, że sąd przyjmie taką ogólną jakąś kwotę, którą ustala dla dziecka w danym wieku. A wiadomo, że to nie jest tożsame, różnie bywa.
Każde dziecko na różnym poziomie żyje, prawda?
Tak, to są dzieci, które wymagają specjalistycznego obuwia albo jakichś innych kwestii, mają okulary. W tym wypadku potrzebne są zaświadczenia również od lekarzy. No, dokumenty takie, które potwierdzą to, o czym my mówimy.
I to prawda? Od razu na etapie pozwu składamy?
Sąd i tak nas zobowiąże, jeżeli my tych dowodów nie złożymy, to postępowanie się przedłuży i sąd zobowiąże nas do złożenia tych dowodów. Zakreśli nam termin do złożenia wniosków dowodowych i wszelkich dowodów. W przeciwnym razie może potem pominąć takie dowody, jeżeli zostaną złożone po terminie. Oczywiście istnieje możliwość dopuszczania nowych dowodów, które pojawiły się wcześniej, strona nie mogła ich powołać, bądź też one nie opóźnią samego postępowania, ale nie może być tak, że my odraczamy rozprawę, albo znalazłem jakąś fakturkę, albo kolejny sobie tam dowód. Jakiś rachunek stary przypomniałem, że mam. No tutaj sąd nie będzie w nieskończoność tego prowadził. Dodatkowo, jeżeli no, czegoś nie możemy udowodnić dokumentami, to wtedy powołujemy świadków, którzy w tej sytuacji są zorientowani. Bo na część rzeczy, prawda, są korepetycje jakieś, tak, prawda, ktoś udziela nam poznajomości, nie wyda.
Tylko na czekoladki wydajemy.
No powiedzmy, no więc możemy kogoś powołać, kto potwierdzi, że faktycznie z taką częstotliwością dziecko uczęszcza na takie czy inne korepetycje, że koszt tych korepetycji jest taki, a nie inny.
My generalnie powinniśmy przewidzieć bardzo wiele rzeczy, które w tym roku mogą się zdarzać, tak? Czyli wyjazdy dziecka na jakieś zielone, białe szkoły, to znaczy, na wakacje.
My badamy kwestie na dzień składania pozwu i orzekania. Czyli sąd, kiedy ustala ten koszt utrzymania małoletniego, to on patrzy, jak było w przeciągu ostatnich lat. Zresztą dzieci mają prawo do równej stopy z rodzicami, czyli bada, jak to było, załóżmy, w związku, kiedy ci rodzice byli razem i na co było ich stać i jak to dziecko żyło. I jakby, biorąc pod uwagę, że te potrzeby mają być usprawiedliwione, nie mogą być jakieś wygórowane.
Bo byśmy
teraz,
chcieli, żeby
ale,
dziecko trenowało tenisa tak, na przykład.
Ale, ale żeby pozostało mniej więcej na tym samym poziomie, na jakim żyją rodzice i jaki dziecko miało zapewnione, kiedy ci rodzice pozostawali razem i utrzymywali wspólnie to dziecko. Ponadto w takim pozwie nie tylko dowody na to, ile na to dziecko wydajemy, ale też kwestie zarobkowej możliwości majątkowe osoby pozwanej. My musimy to również starać się wykazać, gdzie pracuje, w jakim jest wieku, jakie ma wykształcenie, czy ta osoba jest zdrowa, czy ma jakiś majątek.
To też mamy opisać?
Powiem tak, najlepiej byłoby jeszcze względnie udowodnić, ale przynajmniej wskazać, wtedy sąd takiego pozwanego zobowiąże do odpowiedzi, do wyjaśnień i zobowiąże ewentualnie, znaczy powiem tak, każda strona, która wywodzi skutki prawne, czyli my, jeżeli chcemy tych alimentów, musimy udowodnić po pierwsze usprawiedliwione potrzeby, a po drugie możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, którą pozywamy. Jeżeli któregoś z tych elementów my nie dopilnujemy, no to sąd będzie przybierał ogólną normę jakoś przyjętą dla danych stosunków i nas zaszufladkuje. A może my potrzebujemy więcej na przykład, albo nasz partner były
ma większe możliwości
niż standardowo, tak? I wtedy możemy uzyskać więcej, jeżeli my to wykażemy. Jest jeszcze jedna istotna kwestia, obecnie sądy bardzo tego pilnują, czyli która wynika z artykułu 180, bodajże, ja już nie pamiętam, który to będzie artykuł. Natomiast mówimy o kwestii wskazania w pozwie, czy my podjęliśmy próbę
polubownego załatwienia
sprawy. Tak, a jeżeli nie, to dlaczego żeśmy nie próbowali załatwić tej sprawy polubownie? My to musimy wskazać, bo inaczej sąd również wezwie nas do wskazania, jak ta kwestia
wygląda.
A w jaki
sposób możemy to powiedzieć? Udowodnić? Znaczy nie udowodnić, tylko
to
wskazać
znaczy,
sądowi?
Ja przeważnie, jeżeli taką sprawę prowadzę, to my na piśmie zwracamy się najpierw do osoby, która jest...
A, czyli nie telefon.
No nie telefon, tak? Na piśmie zwracamy się z propozycją, żeby tę kwestię w jakikolwiek sposób uregulować dobrowolnie. No najczęściej żądania nasze nie są spójne z tym, co chce nam zaoferować druga strona, no ale mamy już ten dowód, że próba takiego porozumienia zaistniała.
Bo ja właśnie tak bym zapytała, a ile razy się udało rzeczywiście polubownie? Czyli na takie pismo ktoś odpowiedział najbardziej.
Łatwiej jest takie kwestie rozwiązać z osobami, nie wiem dlaczego, z cudzoziemcami. Bo oni chętniej, chyba to jest wypracowane w ich systemach prawnych, chętniej idą na ugody i wierzą w
skuteczność
umów zawieranych dobrowolnie. Chyba są bardziej przyzwyczajeni do przestrzegania umów.
A my jednak lubimy ten reżim.
Mi się wydaje, że my lubimy łamać reguły po prostu. I nie wierzymy, że inni tych reguł dotrzymają, jeżeli my się z nimi po prostu dogadamy.
Czyli lubimy jednak czarno na białym.
A jak jest wyrok, jest wyrok, dostajemy tytuł wykonawczy z sądu, no to wtedy już wiem, mam to, jestem pewien, jeżeli mi ta druga strona nie zapłaci, idę do komornika, już komornik wszystko za mnie zrobi. Tak? I tutaj stąd niewiele osób wierzy, a jeżeli już ma być ugoda, to niech ona będzie przed sądem, tak? Bo wtedy będzie na pewno pewniej. I zresztą sąd też nam wtedy przyśle tytuł wykonawczy.
Zanim przejdę do pytań, które przygotowałam, to pytania naszych słuchaczy. Jeżeli nasza słuchaczka miała zasądzone alimenty na swoje dziecko kilka lat wcześniej, ale ponieważ dziecko rośnie i potrzeby się zmieniają, rozumiemy, że taki jest porządek rzeczy i potrzeby tego dziecka wzrastają, chciałaby, aby alimenty zostały podwyższone. Czy te wszystkie dokumenty, o których pani mecenas mówiła, trzeba składać na nowo, a mianowicie te wszystkie akty urodzenia, tak, oraz te faktury, że tyle na szkołę, tyle na wszystko?
Powiem tak, kwestia w przypadku tutaj akurat podwyżki alimentów wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ my musimy udowodnić tak zwaną zmianę stosunków. To tak stanowi artykuł 138, który mówi, że w przypadku zmiany stosunków możemy żądać zmiany orzeczenia alimentacyjnego.
Cokolwiek to znaczy, prawda? Te stosunki.
To chodzi o zmianę okoliczności, to o tym słuchaczka mówiła również. W tym przypadku my musimy wykazać, co się zmieniło i o ile. Kwestie tego, jak było w chwili ostatniego orzekania alimentów, załatwiamy w ten sposób, że wnosimy o zażądanie akt z poprzedniej sprawy o alimenty bądź sprawy o rozwód, jeżeli te alimenty były ustalane w sprawie o rozwód. No i sąd już ma akty stanu i ma to, co było, tak, w chwili orzekania. Natomiast my teraz musimy udowodnić, o ile wzrósł ten koszt utrzymania tego dziecka. I tutaj znowu, jeżeli jest podwyżka za mieszkanie, jeżeli wzrosły koszty utrzymania związane z nauką, zajęciami dodatkowymi, no to
kosmetyków, ile trzeba kupić, no, mając lat 16?
Na przykład kosmetyków, czy też nawet odzież, tak? Inaczej jest bucik dziecięcy, czy tam jakaś bielizna, inaczej 17-letni chłopak ubiera się już jak mężczyzna najczęściej, prawda? Ten koszt utrzymania jest inny, czego innego wymaga, więc musimy jednak te faktury i to wszystko zebrać. Już akt nas nie interesuje urodzenia, bo to już mamy udowodnione. I w ten sposób udowadniam. Sam okres czasu też jest podstawą do podwyżki. Czyli
bierze
pod uwagę, że nastąpiła inflacja, wzrost cen i na pewno też same koszty produktów są wyższe, no ale to nie może być samą podstawą do podwyższania alimentów. No i tutaj trzeba też, prawda, taką podstawą, jeżeli mówimy o podwyższeniu, bo o tym mówiła słuchaczka, bierzemy pod uwagę, że może też i możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego nam wzrosły, tak? Może ma lepszą pracę, może tutaj wcześniej się tłumaczył, że nie ma pracy, że słabe zarobki, a w tej chwili wiemy, że jest w stanie
płacić
więcej.
To też okoliczność.
Tak. Tak, i to też ma znaczenie.
Ale nie ma takiego terminu na przykład, że jeżeli pani miała zasądzone alimenty 3 lata temu, a teraz chce podwyższyć albo na przykład raz na 5 lat.
Nie, absolutnie. Tu nie ma żadnych ograniczeń, bo coś się może wydarzyć tak naprawdę w niespełna pół roku, co zdecyduje o tym, że musimy podnieść te alimenty.
Albo obniżyć.
Albo obniżyć, a może być tak, że po roku czy po dwóch w zasadzie sąd oddali, bo uzna, że nie ma takich okoliczności, które by
uzasadniały. Dobrze. To pytanie drugie naszego słuchacza tym razem, a mianowicie, czy jeżeli jedno z małżonków dopuściło się zdrady, z tego tytułu orzeczono rozwód, czy ma to jakiś wpływ na wysokość alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego dziecka, które, jak ustaliłyśmy, nie było efektem tej zdrady, tylko właśnie wcześniej było dzieckiem obojga małżonków.
Tak, absolutnie zdrada nie będzie miała wpływu na wysokość zasądzanych alimentów. Tutaj może mieć wpływ tylko na orzeczenie o winie w rozwodzie, natomiast alimenty, jeżeli ojcem dziecka jest są małżonkowie, rodzicami, jeżeli są małżonkowie, to w tym momencie sąd będzie tylko rozpatrywał kwestię usprawiedliwionych potrzeb i zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. I to będzie jedyna kwestia, która sąd będzie interesować, a nie to, czy nawet małżonek, przy którym to dziecko zostanie, czy dopuścił się zdrady, czy nie. Absolutnie.
Pytanie następne, a mianowicie, czy jest przy tych alimentach natychmiastowych, od których zaczęłyśmy nasz program, zapowiadając te zmiany, mówi się o pewnych kwotach, prawda? Tam są kwoty wymienione dokładne, jakie sąd zasądzi. Niemniej jednak przy orzekaniu dalszym o alimentach już tych kwot nie ma. To znaczy, że my możemy na przykład domagać się po 1000 zł na dziecko, po 2000 zł na dziecko, a nawet po 500 zł na dziecko.
To znaczy, nie mamy tutaj żadnej granicy. Granicę stanowi artykuł 135, który mówi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. I w tym momencie, w tych granicach porusza się sąd. Czyli bada te usprawiedliwione potrzeby i one są inne, tak jak powiedziałam, u dzieci, zależnie z jakiego domu pochodzą i jakich mają rodziców. I inne też są możliwości. Są ludzie bardziej majętni i mający większe możliwości, bądź też dzieci wymagają na przykład szczególnej opieki z racji niepełnosprawności czy innych kwestii. I tutaj zupełnie inne będą koszty utrzymania. I tu wchodzi jeszcze drugi element, ponieważ wchodzą te takie kwestie, o których wspomniałam na początku audycji, czyli wykonywanie tego obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o wychowanie tego małoletniego. I jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko zostaje, dzieci, może być ich kilkoro, pod opieką jednego z rodziców i on w całości poświęca ten swój czas na to wychowanie, szykuje do szkoły, sprawdza lekcje, chodzi na zebrania, prawda, odprowadza do przedszkola, czy też w przypadku
pilnuje,
małych
karmi,
dzieci.
Karmi, pierze,
tak,
gotuje.
W przypadku małych dzieci czasem bywa, że pozostaje na zasiłkach, bo to się bardziej kalkuluje i pilnuje kilkorga dzieci, nie oddaje do żłobka, czy nie najmuje nianiek, bo to jest droższe. I w tym wypadku nawet w całości ta druga strona może być obciążona tym obowiązkiem alimentacyjnym. I on też będzie wówczas wyższy, niż kiedy rozpatrujemy go w taki sposób, że oboje rodzice dokładają się finansowo, bo sąd w tym momencie musi uznać, kto pokryje te koszty utrzymania i stąd może też być w wyższej kwocie niż w przypadku, gdy oboje rodzice pracują.
A zupełnie inaczej będzie w momencie, kiedy co prawda nie ma w polskim prawie chyba tej opieki naprzemiennej jeszcze tak bardzo jasno
zartykułowanej. To znaczy, ona może być orzeczona, aczkolwiek sądy, z czym ja się w zupełności zgadzam jako praktyk, nie orzekają jej w takim
Ale jako stricte, prawnik, nie matka.
Jako prawnik, tak, tak. Ja się wypowiadam jako prawnik, bo opinie psychologiczne, z którymi ja się stykam, psychologów, pedagogów w tych sprawach jednak wskazują, że dziecko musi mieć taki stały punkt oparcia, miejsce w swoim życiu, z którym się utożsamia. Tak, i tutaj u nas ta, pomimo że możliwość taka jest, ale ten system absolutnie nie funkcjonuje. Mogą być bardzo szerokie, rozległe kontakty. One mogą być nawet kilka razy w tygodniu. One są z noclegami orzekane, ale rzadko kiedy sąd decyduje się na to, co się mówi, że jest w Europie. Nie wiem w jakim zakresie, bo nie znam danych, że tydzień u jednego, tydzień u drugiego rodzica.
Dwa pokoje identycznie urządzone, tak, tylko jeden u jednego rodzica, drugi u drugiego rodzica. I wtedy, jeżeli na przykład taki rodzic często bierze dziecko do siebie, ten drugi, no to sąd też inaczej...
To też to bierze pod uwagę, bo wiadomo, że ten rodzic wówczas finansuje całość pobytu tego dziecka, tak? I wyżywienie, i...
No tak, i wozi z pudełkami na zajęcia, dziecko nie jedzie.
Tak, i wozi na zajęcia dodatkowe i zapewnia wówczas opiekę. I też to jest brane pod uwagę, że rodzic chce, ma szerokie kontakty, to te alimenty się zrównuje mniej więcej obojga rodziców. Tak? A jeżeli rodzic się nie interesuje, bo i tacy są, że rodzice, którzy mieszkają na stałe za granicą, widzą dziecko raz do roku, to wtedy ten obowiązek jest jednak orzekany procentowo, inaczej się rozkłada na rodziców.
Słuchamy panią. Pani pytanie dotyczy tematu naszej dzisiejszej audycji, prawda?
Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani mecenas. Co zrobić w wypadku, kiedy sąd zasądził alimenty, były małżonek nie płaci na dziecko i jest sytuacja taka, że jest komornik, oczywiście komornik powiadomiony, w żaden sposób nie może ściągnąć alimentów. Co jeszcze mogę zrobić, żeby odzyskać pieniądze dziecka?
Proszę pani, to myślę, że nie pani jedna boryka się z takim problemem, ale jeżeli jest komornik, no to chyba już tylko i wyłącznie jego rola jest tutaj najważniejsza.
Tutaj pozostaje nam postępowanie karne w tym momencie.
A, jeszcze możemy postępowanie karne uruchomić. No to proszę bardzo. No to jak, panie mecenas, uruchamiamy to postępowanie?
Już mówię. W tej chwili przepisy zostały ustalone korzystniej dla osób uprawnionych i w związku z tym, kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości, prawda, poprzez, tak jak mówiłam, wyrok bądź też ugodę zawartą przed sądem, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, czyli tych 3 miesięcznych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej 3 miesiące, to taka osoba podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. A jeżeli nawet osoba uprawniona została narażona na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, to wówczas nawet pozbawienia wolności do lat 2. I takie przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Czyli jeżeli pani jest mamą takiego dziecka, pani składa taki wniosek albo też organ pomocy społecznej lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Czyli w tym wypadku może to złożyć również, jeżeli pani otrzymuje na przykład z funduszu alimentacyjnego, może fundusz takie postępowanie założyć, może założyć komornik albo nawet właściwy burmistrz, wójt lub prezydent miasta. I wówczas takie postępowanie jest nawet ścigane z urzędu, jeżeli mamy tutaj niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, więc nawet tutaj wkracza już prokurator, krótko mówiąc, w tym zakresie.
Ale skoro pani nie otrzymuje z funduszu alimentacyjnego,
to pani albo to pani zakłada, albo pani obliguje do tego komornika. Nie wiem, czy komornik się na to zgodzi, ale pani może złożyć taki wniosek we właściwym komisariacie policji i zostanie takie postępowanie podjęte i wówczas zakończy się, jeżeli spełnia pani kryteria, a zakładam, że tak, skoro komornik nie jest w stanie wyegzekwować, pobiera pani od komornika zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, ile miesięcy jest tej zaległości i w tym momencie wszczyna pani postępowanie karne.
Zdarza się też, że na przykład potrafi zapłacić symboliczną kwotę. Powiedzmy, bo to z tego, co słyszałam...
20 zł, tak?
I to już nie ratuje go wobec tego, co przed chwilą powiedziałam.
Nie ratuje,
bo jeżeli wysokość przekracza 3 świadczenia okresowe, czyli on sobie po 20 płaci, ale mu się nazbierało, no nie w 3 miesiące w związku z tym, a w 4... Prawda? To w tym momencie spełnia te kryteria, te przesłanki do wszczęcia postępowania karnego. Wszczynamy te postępowanie tak czy siak. Już nie da się tak jak kiedyś wyratować płaceniem symbolicznych kwot.
Zgłasza się pani na komisariat.
Zgłasza się pani, tylko proszę pobrać od komornika zaświadczenie o tej właśnie bezskuteczności i jaka jest ta zaległość alimentacyjna. I to w tym momencie będzie dowód. Na to, że
najbliższy komisariat to nie jest trudne, po prostu tam się pani pomogą. Dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze mam pytanie od naszego słuchacza, które zadał poza anteną, a mianowicie co w sytuacji, kiedy jedna z osób, znaczy nie jedna z osób, tylko jeden z rodziców przebywa za granicą, ma orzeczone alimenty, czy sąd, biorąc pod uwagę to, orzeka alimenty jakoś procentowo, czyli na przykład no nie bierze udziału ta osoba druga w wychowaniu dziecka, koszty wychowania dziecka to przykładowo kwota 100%, no czyli sąd dzieli jeden, ten przy którym dziecko zostaje to 30%, a ten, który nic nie uczestniczy w życiu dziecka, 70%.
Tutaj właśnie jest ta sytuacja, nie jest uregulowana, ale mając na uwadze treść właśnie artykułu 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli ta osoba w ogóle nie interesuje się, nie bierze udziału w tym procesie wychowawczym, opiekuńczym na co dzień, to sąd faktycznie może w całości obciążyć tym obowiązkiem alimentacyjnym tą osobę zobowiązaną. Może też w jakimś mniejszym procencie. Bierze też pod uwagę
dochód. Naszą sytuację, prawda?
Tak, naszą sytuację. No bo może być tak, że ktoś przebywa za granicą, ale tych dochodów z jakichś względów nie osiąga i nie jest to zawinione przez tą osobę zobowiązaną.
No niestety i tutaj będziemy musiały postawić kropkę. Te wszystkie pytania kolejne, które zostały, to przy kolejnej okazji zadam pani mecenas. A państwu przypomnę, że moim i państwa gościem była pani adwokat Monika Matulewicz-Rutkowska. Serdecznie dziękuję.
O alimentach
możemy chyba mówić w nieskończoność. Audycja Masz Prawo za tydzień, a tam będziemy rozmawiać o podatkach i o nowym programie pod tytułem EPIT. Czy już się państwo rozliczyli? Jeśli nie, to zapraszamy za tydzień, a za chwilę po południu z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.